witam Was w tą pierwszą niedzielę 2016 roku, który będzie o tyle szczególnym rokiem, że właśnie w nim zobaczymy więcej Bożego działania niż kiedykolwiek w życiu wcześniej. Zobaczymy, że Bóg jest pełen łaski, zobaczymy, że Bóg jest też tym, który potrafi zadbać o to, w jaki sposób jest postrzegany. Bóg, który jest pełen łaski, też jest Bogiem pełnym sprawiedliwości, a Jego ręka jest wystarczająco mocna, byśmy mogli dowiedzieć się, co to znaczy straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Cytuję z Nowego Testamentu. Niektórzy ludzie w interpretacji Biblii wszystkie groźne stwierdzenia Nowego Testamentu też wkładają w Stary Testament i czasami trzeba to przypominać, ale w Nowym Testamencie jest wystarczająco dużo argumentów, abyśmy wiedzieli, że Boża aktywność i Boże działanie pośród ludzi jest nastawione na to, by chwała Boga była postrzegana w sposób niezachwiany i niezaćmiony. On jest Bogiem potężnej łaski, niewyobrażalnej łaski i największego przebaczenia i największej cierpliwości, jakiej możemy sobie życzyć i jaką tylko możemy sobie wyobrazić. Ba, to sięga dalej niż nasza wyobraźnia. Ale Bóg jest również Bogiem sądu, który jest gotów do tego, by wkraczać w życie ludzi w momencie, kiedy są oni zdecydowani na trwanie w buncie. I myślę, że to, co dzieje się w ostatnich latach w naszej wspólnocie, to oglądamy, jak wydarzenia biblijne, jak rzeczywistość, którą mogliśmy podziwiać na kartach Biblii, staje się rzeczywistością, którą przeżywamy. Staje się rzeczywistością, w której uczestniczymy. Doświadczyliśmy znacznie więcej Bożego działania. Widzimy, jak na ludzi wstępuje Duch Święty. W ciągu moich 20 kilku lat wiary przeprowadziłem, nie wiem, myślę, że w okolicach może 300 ludzi przez chrzest w Duchu Świętym. Z czego? Myślę, że prawie połowę w ciągu ostatniego półtora roku. To jest ciekawe, ale pewne proporcje się zmieniają. To jest też niesamowite, ile uzdrowień przez te wszystkie lata widzieliśmy, z czego większość uzdrowień widziałem w przeciągu ostatniego półtora roku. I najbardziej niezwykłe uzdrowienia miały miejsce chyba właśnie w tym okresie. Widzimy, jak ludzie są uwalniani od demonów, widzimy, jak aniołowie zaczynają poruszać się w sposób ewidentny i rozpoznawalny. Myślę, że też będziemy oglądali inne aspekty Bożego działania, jakie są opisane w Nowym Testamencie. Nowy Testament również opisuje cuda sądu Bożego. Jest ich szczególnie sporo w Dziejach Apostolskich. I jest to ta księga, która najbardziej opisuje to, jak wygląda Kościół w Bożym wymiarze. W Kościele jest miejsce na pomnożenie. Myślę, że to też jest rok, w którym będziemy doświadczali pomnożenia. Myślę, że jest trudną rzeczą czekać na wypełnienie Bożych obietnic, dlatego że Jego cierpliwość i nasza cierpliwość zwykle mają nieco inną wytrzymałość. Ale myślę, że to właśnie ten rok, 2016, jest rokiem, kiedy będziemy oglądali też pomnożenie liczebne. Wiele rzeczy, których jeszcze do tego momentu nie oglądaliśmy jako wypełnienie Bożych obietnic i Bożych standardów w naszym życiu, zostanie przyłączonych do naszego doświadczenia w tym roku. Pod koniec przyszłego roku, znaczy przepraszam, pod koniec tego roku będziemy mogli zrobić sobie podsumowanie i to sprawdzić. Jestem przekonany o tym, że to jest rok szczególny. Ale powiem, co się nie zmieni. Nie zmieni się to, że przez cały czas będziemy służyć dla tego samego Boga, który jest szczególny od nieskończoności po nieskończoność. Więc to jest też ważne, żebyśmy postrzegali go we właściwy sposób i abyśmy wchodzili z Nim w coraz głębszą relację. I to, o czym chcę powiedzieć dzisiaj, to pewne prawdy, które mogą pomóc nam w rozjaśnianiu tej relacji, która powinna mieć miejsce między nami. Wiemy, że Bóg jest osobą. Bóg jest osobą, która stworzyła wszystkie istniejące osoby. Może nie w takim sensie, w jakim mogłoby się to wydawać, bo akt stwórczy byśmy kojarzyli w taki sposób, że nagle Bóg wyciąga swoją magiczną, czarodziejską różdżkę, bach, i się pojawia Ela. Nie, On stworzył życie, które ma w sobie zdolność pomnażania się ze wszystkimi aspektami naszej różnorodności duchowej, psychologicznej, fizycznej, jakakolwiek w nas występuje. On jest autorem tego, czego jeszcze nie było widać. On jest autorem tego, co jest bardzo odległe i jeszcze niewidoczne. Pamiętam ten dzień, kiedy Bóg któregoś dnia obudził mnie w pociągu i zaczął mówić o moim dziecku, którego nie było. Ja nic nie wiedziałem na ten temat, ale On wiedział i postanowił parę tygodni wcześniej coś mi na ten temat powiedzieć. Bóg jest tym, który jest architektem osobowości. On jest tym, który stworzył człowieka w tym pierwotnym wydaniu, przy czym człowiek w pierwotnym wydaniu nie był prymitywną małpą. Wbrew opinii wielu naukowców, ja wierzę w to, że Bóg stworzył człowieka w pełnej wersji. Wziął proch ziemi, ulepił z niego Adama, tchnął w niego dech życia i Adam stał się żywą istotą, która umiała posługiwać się stworzonym językiem, który był już wgrany. Adam nigdy się tego nie uczył. Jedną z największych dociekań teologicznych jest to, czy Adam miał pępek. Myślę, że nie jest to jakoś bardzo istotne. Ale wiemy, że Adam miał wszystko dobrze poukładane w głowie. Był osobą w pełni rozwiniętą, kiedy Bóg go stworzył. Niedługo później, kiedy pojawiła się Ewa, okazało się, że nawet Bóg zadbał o to, żeby Adam miał dobry gust i wyczucie sytuacji. Więc postanowił, że zwiąże się z najlepiej wyglądającą kobietą na świecie. W sumie była tylko jedna, ale to był dopiero raj dla kobiet. Zero konkurencji. Więc Bóg stworzył człowieka i wewnątrz, w człowieku umieścił zdolność do tego, abyśmy przynosili na świat inne osobowości, abyśmy przynosili na świat innych ludzi. I On jest autorem tego mechanizmu. Wiecie, pomyśleć o tym, że Bóg stworzył Adama, to jest jedna bardzo skomplikowana rzecz. Ale pomyśleć o tym, że kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, włożył w ich ciała, włożył w ich serca, włożył w ich ducha zdolność do rozrodzenia się w miliardy, także różnorodnych osobowości, to dopiero wymaga wiary, nie? Bóg jest autorem osoby, autorem osobowości. On to wymyślił. I On stworzył system, który przynosi na świat, system biologiczny, genetyczny i duchowy, który przynosi na świat wiele kolejnych niezwykłych osób, a Ty jesteś jedną z nich. Jesteś osobą. Ale musisz sobie uświadomić, idąc tak po nitce do kłębka, co próbujemy zrobić, wracając do Adama, że jesteś osobą, która została zaplanowana, osobą, która istnieje według pewnego wzorca. Jest ktoś, kto jest ponad tym wszystkim. Bóg, który jest twórcą. Bóg, który pierwszy postanowił, że będzie istniało coś takiego jak twoje emocje, uczucia, pragnienia. Bóg, który stworzył ciebie, wiedział, że będą w tobie istnieć zdolności do analizowania. Jak to dobrze, że nie obdarzył nas wszystkim porówno. Bóg stworzył też w nas zdolność do podejmowania decyzji. Bóg stworzył w nas wolę, którą możemy zaprząc w tym kierunku, w którym się zdecydujemy, by ona była. Jeśli człowiek zdecyduje się z czymś związać swoją wolę, będzie w tym trwał. Wola to jedna z najbardziej niebezpiecznych rzeczy, która w nas drzemie. Dlatego, że jeśli zaangażujesz swoją wolę w to, co jest złe, będziesz tego trzymał się wbrew sobie. Kiedyś, kiedy byłem w Majdanku i to miejsce zrobiło na mnie ogromne wrażenie, dlatego że nie wygląda za bardzo jak muzeum, wygląda bardziej jak miejsce, z którego przed chwilą wyszli ludzie. Szczególnie wiele baraków tak wygląda. Kiedy siedziałem przy komorze gazowej i położyłem rękę na kurku, którym ktoś kiedyś, jakaś prawdziwa osoba, jakiś człowiek odkręcał ten kurek, a przez małą szybkę zaglądał, czy już wszyscy pomarli. Zastanawiałem się, co musiało być w woli tego człowieka. Jak bardzo musiał wystąpić przeciwko samemu sobie, aby być zdolnym robić to ileś razy dziennie w ramach swojej pracy, być może jedząc kanapkę i zaglądając przez szybkę, czy już wszyscy nadają się do spalania. Są ludzie, którzy zaprzęgają swoją wolę w rzeczy szczytne, rzeczy właściwe. Są ludzie, którzy używają swojej woli i nie wycofują się nawet, kiedy kosztuje to ich życie. Jezus pokazał nam, jak postępować wbrew sobie. Ten, który modlił się w Ogrójcu, jeśli to jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Powiedział też, ale niech się stanie tak, jak Ty chcesz. Ja spełnię Twoje oczekiwania, nie swoje. Moje pragnienia, moje obawy i to, co ja czuję, nie ma tutaj znaczenia. To, czego Ty pragniesz, to ma dla mnie znaczenie. Jestem tutaj, by spełnić Twoją wolę, nie swoją. Ludzka wola jest jedną z najbardziej niebezpiecznych rzeczy, dlatego że jeśli zdecydujesz się ją umiejscowić w jakimś miejscu, Twoja wola zacznie podporządkowywać Twoje przekonania pod to, że jest to właściwe. Człowiek, który pije, wie, że nic złego nikomu nie robi. Nawet jeśli cały świat i cała jego rodzina się rozsypie z tego powodu, to on wie, że to jest zła interpretacja z ich strony, bo on nic złego nikomu nie robi. Człowiek, który angażuje swoją wolę w jakieś grzeszne życie, decyduje się na to, by postrzegać to jako coś dobrego. I zaczyna wytwarzać w sobie przekonania, że nie ma w tym żadnego grzechu, nie ma w tym zła. Nawet jeśli jesteś osobą wierzącą i nawet jeśli kiedyś narodziłeś się na nowo, Twoja wola może stać się jedną z najgorszych rzeczy, jedną z największych broni przeciwnika, jeśli pozwolisz mu jej użyć. Twoja wola to też coś, co będzie Twoim największym sprzymierzeńcem. Jeśli zdecydujesz się, że zaangażujesz ją w to, co jest słuszne. Każdy człowiek, który doszedł do jakichś niezwykłych odkryć w Bogu i zdobył urzeczywistnienie Bożych obietnic w swoim życiu, to człowiek, który wykazał się nieugiętą wolą, by nie zrezygnować z podjętego planu. Nieugiętość w człowieku i zdecydowanie na to, że jeśli raz obierasz drogę i wiesz, że jest słuszna, nigdy z niej nie zejdziesz, jest czymś, co jest cechą największych zwycięzców. Wielu ludzi doświadczyło ogromnych upokorzeń, problemów, trudu, przeciwności, wrogości, prześladowań. Jednak stali się zwycięzcami i zdobyli naprawdę chlubne świadectwo w tym czasie i w tym kawałku świata, w którym mogli Bogu służyć. Wiecie, dzisiaj żyjemy w takiej epoce, gdzie myślę, że większość największych mężów Bożych historii żyje obecnie. Dlaczego tak mówię? Czy chcę przez to umniejszyć tych, którzy żyli kiedyś? Nie. Ale jeśli chodzi o proporcje, to w dawnych wiekach było tak, że było po kilkanaście niezwykłych osobowości, ludzi dokonujących niezwykłe rzeczy na dane dziesięciolecie, czy na dane na 50-lecie. Kiedy badamy historię Kościoła, to widzimy, że w pierwszych wiekach było sporo wybitnych ludzi. Później trudno było takich w ogóle znaleźć przez długie wieki. I później znowu zaczęli się pojawiać niezwykli ludzie w okresie reformacji, później, ale od początku XX wieku zaczęło dziać się coś niezwykłego. Zaczęli pojawiać się potężni Boży ludzie w wielu różnych częściach świata, czasami tak niezwykli w swoim działaniu, że gdyby nie tysiące świadków wydarzeń, które miały miejsce, trudno byłoby mówić świadectwa na ten temat. Jakiś czas temu zasponsorowałem przetłumaczenie kilku programów telewizyjnych z lat 50. z udziałem Allena. Allen był wybitną postacią. Swego czasu musiał zakupić największy namiot cyrkowy na świecie. I okazało się, że obok tego namiotu musi rozstawiać inny, bardzo duży namiot cyrkowy. Dlatego, że wszędzie, gdziekolwiek pojawiał się ze swoją misją, przychodziły tak wielkie tłumy ludzi, że nie byli w stanie ich pomieścić, więc robili różne rodzaje spotkań dla różnych osób w tych namiotach i miały tam miejsce najbardziej niezwykłe uzdrowienia. Na niektórych z tych programów można oglądać, jak głuchoniemi odzyskują słuch i mowę w jednej sekundzie. Wiecie, to jest niezwykłe. Bo kiedy głuchoniemy, ktoś, kto nigdy nie słyszał i nigdy nie mówił, nagle odzyskuje słuch i zaczyna normalnie mówić. To dzieje się coś więcej niż uzdrowienie jego zmysłów. Bóg stwarza i wgrywa w niego, w jednym momencie wgrywa w jego mózg zdolność posługiwania się językiem, którego nigdy nie słyszał. Wyobrażacie sobie coś takiego? To jest niesamowite. Na spotkaniach Allena działy się niezwykłe cuda. Od czasu do czasu Boża obecność występowała w sposób tak potężny, że namiot, w którym głosił, stawał w płomieniach. Ludzie, którzy siedzieli w środku, o tym nie widzieli, ale największy na świecie namiot cyrkowy, jaki istniał, płonął tak, że ludzie z odległości wielu mil widzieli potężny słup ognia i dzwonili na straż pożarną, która przyjeżdżała. Czasami przyjeżdżało wiele jednostek straży pożarnej z kilku różnych miast okolicznych, żeby wzywani przez różnych świadków, którzy zauważyli potężną ogień na tym namiocie. Strażacy przyjeżdżali, wchodzili do środka namiotu i się nawracali. I to było niesamowite. W całej Biblii mamy opisanych 8 wskrzeszeń umarłych. Jest jeszcze jedna taka sytuacja, która obejmuje znacznie większą ilość osób. To jest w końcowej części Ewangelii Mateusza, gdzie jest napisane i wiele ciał świętych zostało wzbudzonych. Nie wiemy ile dokładnie, ale jeśli chodzi o takie konkretne opisanie, to mamy opisanych 8 przypadków wskrzeszeń umarłych. Dzisiaj jest ogromna ilość ludzi, którzy pod swoimi rękoma widzieli dziesiątki wskrzeszonych umarłych w Afryce, w Meksyku, w Brazylii. W wielu innych częściach świata są to cuda, które dzieją się dziś, można powiedzieć, dość nagminnie. Kiedyś, gdy coś takiego miało miejsce, cały świat o tym trąbił. W latach 50. bodajże miało miejsce niezwykłe wskrzeszenie dziecka, które zginęło w wypadku w Skandynawii. Samochód po prostu rozjechał, masakrując całkowicie ciało 6-latka, który był totalnie połamany, zmasakrowany i obok jechał samochód z kilkoma kaznodziejami, a jeden z nich jakiś czas wcześniej miał wizję i widział dokładnie to wydarzenie, widział dokładnie ten samochód i widział to dziecko. Więc kiedy wyszedł z samochodu i tam był cały personel, tam była policja, pogotowie, wielu ludzi widzących zmasakrowane, rozerwane ciało tego małego dziecka, przemówił i nastąpił cud twórczy. to ciało zaczęło składać się jak puzzle. I po chwili to dziecko wstało i było żywe. Nie wiem, być może ten człowiek żyje jeszcze do dzisiaj, ale wiem, że po latach stał się policjantem gdzieś w Skandynawii. Kiedy działo się coś takiego, to cały świat wtedy o tym trąbił. Ale zresztą tak na marginesie, to ten sam człowiek modlił się o to dziecko, które modlił się również o uzdrowienie dla króla angielskiego z stwardnienia rozsianego i ów człowiek został uzdrowiony. Kiedy działy się takie rzeczy, to było czymś naprawdę zdumiewającym, cały świat o tym trąbił. Ale dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co się dzieje, to widzimy, że cały świat jest pełen niezwykłych mężów i kobiet bożych. Kiedy Boża ponadnaturalność zbliżyła się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej i Bóg w naszym pokoleniu znajduje coraz więcej osób, do których może przylgnąć i powiedzieć: idę z Tobą, ramię w ramię. Obchodzisz mnie i ja się nie cofnę. Jeśli Ty się nie cofniesz, będę z Tobą i będę zachowywał się tak, jak mam to w swojej naturze. To jest niesamowite. Ale dzisiaj dzieje się to po całym świecie. Myślę, że też to nie będzie omijało Polski. Dzisiaj wielu ludzi jest zaskoczonych cudami, które dzieją się za ich sprawą. Wczoraj Sebastian wspomniał mi o tym, że prowadził spotkanie modlitewne w jednym z kościołów i później poszedł z kaznodzieją z tamtego kościoła na obiad. Usiedli razem przy stole. Mówi: pierwszy raz mi się to przydarzyło. Cały stół, nas, w ogóle wszędzie, gdzie siedzieliśmy, wszystko obsypało złotym pyłem. Mówi: zaskoczony byłem. Pierwszy raz coś takiego mi się przydarzyło. Ale wiecie, nas tutaj w Węgorzewie już takie rzeczy w żaden sposób nie dziwią. Ale myślę, że jeszcze 2 lata temu trudno byłoby w to uwierzyć, że kiedykolwiek coś takiego się wydarzy. Zmienia się poprzeczka. Zmienia się poprzeczka, jeśli chodzi o dostępność do Bożej mocy, Bożej obecności, do Bożych cudów, które mają miejsce. Bóg obniża tą poprzeczkę, dlatego że czasu jest niewiele. I Bóg pragnie, aby wszyscy, którzy tylko mogą zareagować na Ewangelię, mieli wystarczająco dużo przekonywujących wydarzeń w swoim życiu, by tą decyzję podjąć. Ale to, czym Bóg się zajmuje, to Bóg zajmuje się poszukiwaniem ludzi. I wierzcie mi, a wiem, co mówię i wiem, od kogo to wiem. Bóg patrzy często na nas. I kiedy wodzi oczyma po nas, to patrzy też na Ciebie. Na każdego z nas z osobna. Dlatego, że On szuka ludzi, którzy zechcą spleść się z Nim, porzucić swoją wolę, porzucić swoje pragnienia, porzucić swoje oczekiwania, by wypełnić Jego plan. Bóg dla Ciebie ma więcej niż wszystko. On dla Ciebie ma siebie. Wszechmogący chce być obecny w Twoim życiu. To jest więcej niż wszystko. Ale to, co my musimy zrobić, aby móc tak z Nim pójść, to musimy porzucić siebie. I wiecie, kiedyś, kiedy staniemy w wieczności przed Bogiem, to, czego nie będziemy mogli ze sobą zabrać, to między innymi będą nasze różne dziwne wytłumaczenia. Często ludzie tłumaczą się, dlaczego nie mogą służyć Bogu. Wiesz Boże, jestem za słaby. Wiesz Boże, ja mam za dużo problemów. Albo wiesz Boże, ja to tak jestem zajęty, że nie potrafię za bardzo skupić swojej uwagi, by Tobie służyć. Mam tyle obowiązków. A ja to jestem taki poraniony. A ja tu jestem taki zakompleksiony. Nie, to że trzeba zmienić na rodzaj żeński. Ja tu jestem taka zakompleksiona. Mielibyśmy wiele różnych powodów, ale wiecie, nikt z nas nie zabierze takich powodów ze sobą przed Boga, kiedy znajdziemy się w wieczności. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tam będziemy wiedzieli, że Bóg nigdy nie oczekiwał od nas niczego, co mielibyśmy zrobić własną mocą. I wszystko, czym się zasłanialiśmy, to były kłamstwa, w które chcieliśmy wierzyć. Nasza wola może być naszą największą drogą. Musimy mieć wolę, by nieustannie przypominać sobie o tym, że naszym obowiązkiem jest porzucić siebie, porzucić swoje słabości i porzucić swoje powody do poczucia mocy czy dumy. Dopóki nie porzucisz siebie, nie będziesz mógł być naprawdę posłuszny. Porzucanie siebie to najtrudniejsza rzecz, z jaką człowiek zderza się w chrześcijańskim życiu. Ale jednocześnie jest to rzecz, która jest możliwa i jest to rzecz, która jest najbardziej opłacalna. Bo nigdy nie odkryjesz Boga takim, jakim jest, jakim On chce ci się objawić, dopóki nie zdecydujesz się na porzucenie siebie. W Biblii jest taki ciekawy fragment mówiący o faryzeuszach. Biblia mówi, że wzgardzili oni postanowieniem Bożym o sobie, nie przyjmując chrztu Jana. Czy kojarzycie te słowa? Wzgardzili postanowieniem Bożym o sobie. Wiecie, co uderza mnie w tym fragmencie? To, że Bóg miał względem nich dobre postanowienie. Boża wola dotyczyła ich życia i była dla nich dobra. Ale oni z jakiegoś powodu wzgardzili Bożym dobrym postanowieniem o sobie samych. Przez co kompletnie chybili celowi. W liście do Hebrajczyków nieznany autor, zwany apostołem Pawłem, pisze, że powinniśmy baczyć na siebie, żeby czasem nie okazało się, że jest w nas złe i niewierzące serce. Musimy wejrzeć w głąb swego wnętrza, dlatego że świat, w którym żyjemy, zrobi wszystko, by zagłuszyć ciebie na to, jaki jest Bóg. On jest autorem osobowości. Nie oszukasz go w żaden sposób. Kiedy patrzy na ciebie, widzi dokładnie wszystkie twoje emocje. Widzi, w jaki sposób myślisz. Widzi też, w jaki sposób próbujesz sam siebie okłamywać. Tak, to, ale Bogu nie sprawia to problemu, żeby to rozpoznać. My czasami, kiedy okłamujemy samych siebie, robimy to tak skutecznie, że nawet czasami nam wychodzi, przynajmniej na jakiś czas. Czy komuś z was kiedyś to wyszło? A dlaczego okłamujemy samych siebie? Bo wydaje się nam, że nam się to opłaci. Bo wydaje się nam, że mamy w tym jakiś interes. Bo wydaje nam się, że jeśli w jakiejś kwestii okłamiemy samych siebie, to zmienimy rzeczywistość. Nie zmienisz jej. Nigdy. To jest... Syzyfowe zajęcie nie przyniesie żadnego rezultatu bez względu na to, jak długo będziesz je prowadził i jak wiele wysiłku cię będzie kosztowało. To się nigdy nie zmieni. Jedyne, co możemy zrobić, to zdecydować się na to, żeby pozwolić, by Bóg jako osoba zajął pierwsze miejsce w naszym życiu. Jeżeli zaczynasz traktować Go tak, jakby był nieustannie obecny w twoim życiu, jeśli zaczynasz się tak zachowywać, jak gdyby stał obok ciebie, jeśli zaczynasz zachowywać się i mieć tą świadomość, że widzi każdą twoją myśl, każdy twój motyw, że jesteś dla Niego przezroczysty i On jest przy tobie nieustannie. Jeśli masz wolę, by utrzymać w sobie tą świadomość, zmieni się coś w twoim zachowaniu. Po jakimś czasie staniesz się osobą, która będzie pragnęła być posłuszna Bogu. Po jakimś czasie staniesz się osobą, która zacznie pragnąć, by to Jego wola w twoim życiu się wypełniła, a nie twoja. Ale tak długo, jak długo nie jesteśmy gotowi, by zaprząc naszą wolę, by Bóg był dla nas na pierwszym miejscu, tak długo możemy marnować jako wierzący swoją doczesność na szukanie jakichś odpowiedzi dla siebie w grzechu, w próbach stawienia na swoim, w angażowaniu się w rzeczy, które wydają się być naszymi potrzebami. Ale Ty nie wiesz, kim jesteś. Dopóki nie odwrócisz się od samego siebie, by przejrzeć się w Bożym lustrze. Dlatego, że to, co dzieje się z człowiekiem, to mamy tylko dwa lustra, w których możemy się przejrzeć. Jedno lustro należy do Boga i tam możesz zobaczyć, jakim Bóg Cię widzi i do czego Cię stworzył. A drugim lustrem jest lustro świata. W lustrze świata zauważysz całą swoją historię, wszystkie swoje potrzeby, zauważysz swoje miejsce na świecie, które niekoniecznie będzie tym miejscem, które Bóg dla Ciebie wybiera. Zauważysz wszystko to, co lubisz, to, co chcesz, wszystko to, co według Twojej woli powinno być dobre. I może, kiedy dojrzysz siebie takim, jakim jesteś, zaczniesz się modlić o to, żeby Bóg w końcu spełnił najskrytsze pragnienia Twojego serca. I będziesz myślał, że to jest właściwe. Ale to, czego Bóg chce, to byś przejrzał się w Jego lustrze. Kiedy przejrzysz się w Jego lustrze, to to, o co będziesz prosił, to będziesz prosił, by nigdy żadne Twoje naturalne pragnienie i żadna Twoja naturalna potrzeba nie podniosła się głosem tak wyraźnym w Tobie, byś zaczął myśleć, że to jest słuszne. Ale zaczniesz prosić: Boże, mów do mnie tak głośno, abym nigdy nie zapominał, czyim jestem właścicielem, czyją jestem własnością, przepraszam. W piśmie jest napisane: ci z Was, którzy kupują, niech zachowują się tak, jakby nie kupowali. Ci, którzy się żenią, jakby się nie żenili. Ci, którzy się angażują w sprawy tego świata, jakby się nie angażowali. Co Pismo Święte chce nam przez to powiedzieć? Musisz żyć w tym świecie, ale nie możesz pozwolić na to, by życie w tym świecie wypełniło Twoje wnętrze. Musisz posiadać rzeczy, ale nie możesz pozwolić na to, by rzeczy posiadały Ciebie. Musisz być obecny w tym świecie, ale nie możesz być tym światem. Tylko bliskość Stwórcy jest w stanie Ciebie od tego uwolnić. Bóg szuka ludzi, którzy chcą być wolni od doczesności. Bóg szuka ludzi, którzy chcą być wolni od samych siebie. Bóg szuka ludzi, którzy nie chcą wzgardzić tym, że On miał dla nich plan. Bóg ma plan dla Ciebie. Ale Ty możesz powiedzieć: ja nie słyszę Boga. Ja się modlę i nie słyszę. Źle się modlisz. Przestań gadać głupoty, zacznij się modlić naprawdę. Co to znaczy, że się modlisz i nie słyszysz? Chcesz powiedzieć, że Bóg jest kłamcą? Bóg nie jest kłamcą. On odzywa się tylko do tych, którym zależy na tym, by Go usłyszeć. A nie do tych, którzy się modlą, żeby mieć usprawiedliwienie. Modliłem się i Bóg nic nie powiedział. To jest głupie. To jest totalnie głupie. Bóg mówi prawdę. Wiecie, jedna z najbardziej ohydnych rzeczy, jaką zdarzyło mi się zrobić w życiu, to mieć pretensje do Boga. Nie miewam takowych ostatnio, przynajmniej w ostatnich latach coś mi takiego się nie przytrafia. To nie znaczy, że jestem osobą o tak szlachetnej osobowości, że nie zdarza mi się w ogóle mieć do nikogo pretensji ani na nikogo wkurzać, bo mogę Wam udowodnić, że jest inaczej. Ale nie zdarza mi się mieć od lat pretensji do Boga. Dlaczego? Dlatego, że wiem, kim On jest i wiem, że od Niego nie pochodzi żaden rodzaj zła. Jeśli dzieje się coś złego, to nie On to wymyślił. To nie było to Jego planem. To nie było to Jego pragnieniem. To są rezultaty albo mojej własnej głupoty, albo podstępu diabła, albo złośliwości grzesznych ludzi, Ale nie Bóg jest autorem zła. Jednak kiedy przyglądamy się historii ludzi, i wiecie, niektórzy z nas żyją już wystarczająco długo, żeby zadać sobie takie pytanie, i co w swoim życiu dokonałem na chwałę Bożą? Co niezwykłego, co potężnego, co tak wielkiego wydarzyło się, co by świadczyło o tym, że wszechmogący Bóg mieszka w moim życiu? I wtedy zwykle przypominamy sobie jakieś drobne rzeczy, co do których musielibyśmy bardzo mocno się angażować w to, żeby innych przekonać, że Bóg za tym stał. Ale Bóg nie takie życie dla ciebie wybrał. Bóg wybrał dla ciebie takie życie, żeby ludzie się ciebie bali. Bóg wybrał dla ciebie takie życie, żeby ludzie, którzy mają problemy, chcieli, żebyś w ogóle zwrócił na nich uwagę. Jesteśmy rodem królewskim, kapłańskim. Świat powinien zacząć nas tak postrzegać, takimi, jakimi jesteśmy. Świat powinien postrzegać nas i mówić, ten człowiek ma taki posłuch u Boga, że jeśli cokolwiek wspomni w jakiejś sprawie, to zaraz następuje reakcja. Wiecie, wielu wierzących ludzi dzisiaj, mi też się to zdarza, ale często dzieje się tak, że wiele wierzących osób, które muszą robić jakieś wydarzenia, musi też zaplanować pogodę. I wiesz, masz na przykład tak jak my, mamy chrzest, patrzymy, będzie padało, wiatr, to, tamto. Więc jeśli jesteś wierzący, możesz to przesunąć. Dlatego, że jesteś wierzący. I możesz zaplanować. Okej, no jeśli już ma padać, to niech pada po tej imprezie. Boże, kończymy o tej i o tej. Także od tego momentu może zacząć. Nie wiem, czy pamiętacie ostatni chrzest u nas, ale dzień wcześniej modliliśmy się u Basi w tej sprawie, bo było jasne, jaka będzie pogoda. Także sprawa została załatwiona. To nie są odosobnione przypadki. Jeśli jesteś wierzący, to ludzie wokół ciebie powinni wiedzieć, że masz wpływ na rzeczywistość. Jeśli jesteś wierzący, to ludzie powinni widzieć, czym się różni to, co ty robisz, od tego, co robią ludzie, którzy nie znają Boga. Jeśli jesteś rolnikiem, twoje zboże wydaje lepszy plon. Jeśli prowadzisz knajpę, nie możesz się od ludzi ogonić. Gesslerowa potajemnie przychodzi się do ciebie najeść. W jej przypadku nakarmić ta siedza. Dobra, bez złośliwości. Ale jeśli jesteśmy wierzący, to powinno być widoczne. To nie jest dziedzictwo dla pojedynczych osób, ale to jest dziedzictwo dla całego Kościoła. Biblia mówi, że w tym pierwszym czasie wielu ludzi przyłączało się do Kościoła, a ci, którzy się nie przyłączali do Kościoła, bali się go. To jest ciekawe. Ludzie, którzy nie przyłączali się do Kościoła, bali się go. Dzisiaj bardzo często wspólnoty wierzących ludzi są wspólnotami dla ludzi ze świata śmiesznymi, głupimi, naiwnymi. Wiele różnych dziwnych rzeczy się na temat takich wspólnot jak nasze mówi. Ale to, co jest Bożym standardem, to to, żeby jedni się przyłączali i doświadczali mocy żywego Boga, a drudzy, aby się bali. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszym kościele Bóg był widoczny jako ten, który uwalnia, przemienia, jako ten, który uzdrawia, jako ten, który dokonuje cudów. Bóg dziejów apostolskich, Bóg opisany w tej pierwszej księdze opisującej standardy dla Kościoła, był tym, który sprawił, że żebrak, który od 40 lat nie chodził i wszyscy go w całym mieście znali, został natychmiastowo uzdrowiony i całe miasto mogło się o tym dowiedzieć. To był ten Bóg, który, gdy król na tronie siedział i pysznił się, posłał anioła, anioł go dotknął i zabił. To jest ten Bóg, który sprawił, że kiedy apostołowie zostali schwytani i siedzieli w więzieniu w sposób najbardziej zabezpieczony, jaki tylko był możliwy, zakuci w dyby, kajdany, zamknięci w celi, mieli wystawioną dużą grupę strażników, przyszedł anioł, otworzył i wyprowadził ich. Bóg dziejów apostolskich to ten, który sprawiał, że wszyscy bali się jego wyznawców. To ten Bóg, który uzdrawiał, uwalniał, przywracał życie i zabijał tych, którzy występowali przeciwko Kościołowi. I wiecie, to jest dziedzictwo, które teraz na nowo będzie odnawiane w Kościele. I Bóg patrzy na ciebie i szuka ciebie. On szuka dojścia do twojego serca. Dlatego, że ty możesz być częścią tej rzeczywistości. Dlatego, że ty możesz być nowym... Chciałbym tutaj wymienić kilka historycznych postaci, ale tak naprawdę Bóg chciałby, żebyś został sobą. Takim, jakim On cię widzi. On ma plan. Wielki plan. Tak wielki, jak wielka jest jego wyobraźnia. Wyobraźmy sobie, że Bóg siedzi w niebie na wielkim tronie, patrzy na te wszystkie galaktyki, które stworzył, na te wszystkie rodzaje życia, które istnieją na Ziemi, łącznie z karaluchami. Patrzy na to wszystko i myśli sobie, ile kosztowałoby to wysiłku, żeby to wymyśleć. Myśli przez chwilę o komarach i myśli sobie, taka moja pieczątka. Jak ktoś był na Mazurach, to pamięta, że na nich był. Myśli sobie tylko o całym skomplikowanym stworzeniu. I później jego wzrok pada na kogoś typu po prostej Kamilę. Mówi, a ona? Wow! Będziecie mieli wielki budynek, a ona będzie kwiatki tam sadzić. Jej zadaniem to będzie sadzenie kwiatków wokół kościoła. O, super plan. I przychodzi objawienie w nocy i Bóg przemawia. Kamila, ty będziesz naczelną kwieciarką kościelną. Czy wyobrażacie sobie coś takiego? No, ja też sobie nie wyobrażam. Wiecie, ten werset jest napisany, że faryzeusze wzgardzili Bożym postanowieniem o sobie samych. On jest prawdziwy. Ale pomyślmy sobie nad procesem, w ramach którego faryzeusze gardzili Bożą wolą dotyczącą siebie. Czy było to tak, że Bóg zjawił się u nich, albo jakiś anioł, puk-puk, i powiedział, słuchajcie chłopaki, tam pojawił się taki dziwny gościu, zarośnięty, chyba trochę nieobyczajny, wrzeszczy na wszystkich, cholerek, no trudno. I chciałby, żebyście zostali ochrzczeni. Wiecie, Bóg ma dobre plany dla waszego życia. I jeżeli ochrzcicie się i zgodzicie się z tym, co On mówi, no to wtedy pojawi się kolejna część tych planów, dlatego że on będzie wskazywał na innego faceta, którym powinniście się zainteresować, a wtedy to pociągnie za sobą kolejne i kolejne i kolejne wydarzenia. Więc wiecie, nie przegapcie tego, bo to jest ważne. Nie, myślę, że to wyglądało inaczej. faryzeusze dowiedzieli się, że Jan chrzci ludzi, wzywając ich, aby zrobili pewien akt wiary, pokazując, że uznają się za grzesznych ludzi i że chcieliby doświadczyć Boga bardziej niż doświadczają Go do tego momentu. Więc faryzeusze patrzyli na ten motłoch i myśleli sobie, no dobra, no to może i dobre, może i to i właściwe dla tego motłochu, ale my jesteśmy oczytanymi ludźmi, religijnymi ludźmi. To nie będzie pasowało, żeby taki pobożny człowiek jak ja szedł i się chrzcił obok babki, która handluje granatami. To nie był okres terroryzmu palestyńskiego, chodziło o owoce. Mówi, to nie wypada, gdzie ja się nie będę zrównywał z takimi ludźmi. No dobra, może coś tam Bożego w tym jest, może ten Jan i prorok taki odważny, nie wiadomo czy głupi, czy odważny, ale nawet króla potrafi napominać, ale ja tam się będę trzymał z boku od tego. To tak wyglądało. Oni nie myśleli, że decydują o rzeczach znacznie ważniejszych. Ale zabrakło im wrażliwości. Abraham powiedział do bogacza w Hadesie: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby powstał ktoś z umarłych, też nie posłuchają. Wiecie, Bóg nie przyjdzie i nie objawi ci swojego planu, jaki ma dla twojego życia. Ale ten plan zacznie otwierać się przed twoimi oczyma wtedy, kiedy zaczniesz robić kroki w jego kierunku. I wiecie, to jest jedna z najgłupszych rzeczy, jakie ludzie robią. No dobra, to niech mi Bóg objawi, to ja wtedy pójdę. Nie, Bóg ci objawi, jak pójdziesz. Bo kiedy nie idziesz, to nie ma żadnego sensu, żeby ci cokolwiek objawiać. Jezus powiedział, idźcie, a ja będę z wami. Kiedy idziesz we właściwą stronę, Bóg dołączy. Ale kiedy stoisz w miejscu i chcesz stawiać warunki Bogu, to jedyne, co możesz się dowiedzieć, to to, że mylisz rolę. Ty musisz dowiedzieć się o warunkach Boga, a nie stawiać je Jemu. Więc myślę, że Bóg nas wzywa i Bóg ma naprawdę dla ciebie bardzo dobry plan, lepszy niż ten, który jesteś w stanie sobie wymyśleć. Jeśli nie wierzysz, to przypomnij sobie te wszystkie twoje dobre, rewelacyjne plany, super oczekiwania, poczucie zachwytu, świadomość tego, że w końcu jesteś na właściwym miejscu i w końcu możesz postawić na swoim, mieć to, co chcesz i budzisz się z ręką w nocniku trochę głębiej niż przy poprzedniej pomyłce. Przypomnij to sobie. Nie chcę żyć po swojemu. Nie chcę buntować się przeciwko Bogu. Chcę użyć swej woli, by moja wola wykrzyczała na wszystko to, czego Bóg ode mnie pragnie, wielkie tak. Czy to jest łatwe? Nie. Ale to jest jedyny rodzaj życia, który ma sens. To jest jedyny rodzaj życia, który wystaje poza doczesność. To jest jedyny rodzaj życia, który chwyta wieczność i sprowadza ją tutaj na ziemię. Doświadczyłem czegoś bardzo maleńko, ale jest to trochę zachęcające. Więc chcę doświadczyć jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I chcę powiedzieć wam wszystkim, że Bóg szuka dojścia do twojego serca, dojścia do twojej woli. Bóg pragnie, abyśmy zrobili konkretne kroki. Nie masz żadnego dobrego usprawiedliwienia. Masz tylko kłamstwa. Żadne usprawiedliwienie, które powstrzymywałoby cię przed głębszym oddaniem się Bogu, nie jest prawdziwe. Jest kłamstwem. Wiecie, co czeka sługi kłamstwa? Ja nie chcę być sługą kłamstwa, nawet jeśli wydaje się być bardzo wiarygodny. Chcę być sługą tego, który jest autorem prawdy. Bóg ma dla ciebie więcej. Nie gardź Bożą wolą. Porzuć siebie i odkryj, co to takiego. Opowiem historię, na której będę chciał zakończyć. Myślę, że opowiadałem ją może raz albo dwa, ale nawet jeśli ktoś ją usłyszy po raz trzeci, to jestem przekonany, że nikomu nie zaszkodzi. Pewien kaznodzieja, który działał jako ewangelista razem z ekipą Lorena Kenningmana przy Młodzieży z Misją, odwrócił się od Boga, zaczął prowadzić grzeszne życie, koniec końców po wielu latach picia, ćpania i awanturowania się po barach był już człowiekiem totalnie zdeprawowanym. I któregoś dnia przyszedł do baru, żeby się napić. I wtedy jakiś człowiek go zaczepił i zaczął mu głosić Ewangelię. I patrzył na niego z pogardą, myśląc sobie, wiem dobrze, chłopcze, co chcesz zrobić, sam kiedyś się tym zajmowałem, więc nie marnił czasu. Odwrócił się od niego i zaczął rozmawiać z barmanem. Barman jeszcze bardziej go wkurzył, bo też zaczął mu głosić Ewangelię. Więc on był wściekły i pomyślał sobie, że to jakiś spisek po prostu z nieba. Wyszedł do samochodu, usiadł w tym samochodzie, a tam zrobiło się jeszcze gorzej. Bo okazało się, że w samochodzie był Jezus. I zaczął do niego mówić. Powiedział mu takie słowa. Ciężko ci było być chrześcijaninem. Mówi, no, ciężko. Dlatego, że to jest największa cena, jaką musisz w życiu zapłacić. Nie ma większej ceny, jaką w życiu możesz zapłacić, jak ta, którą będziesz musiał zapłacić, by być chrześcijaninem. Mówi, no tak. Mówi, ale jednak jest jedna cena, która jest większa od tej. To ta, którą będziesz musiał zapłacić, kiedy nim nie będziesz. Ten człowiek wtedy nawrócił się drugi raz. Bo uświadomił sobie, że próbował zadbać o swoją wygodę i dbał o nią tak dobrze, że mógł sobie zapewnić piekło na całą wieczność, które jest mało wygodne. Wiecie, my mamy różne usprawiedliwienia i różne powody w tym życiu. Ale myślę, że to musi wybrzmieć w naszym życiu, w naszych sercach, w naszych umysłach. Sorry. To musi wybrzmieć. Każde z tych usprawiedliwień jest kłamstwem. Nie ma żadnego dobrego usprawiedliwienia. I lepiej, abyśmy to wiedzieli tutaj, niż żebyśmy stanęli przed Bogiem i powiedzieli kiedyś, że tak naprawdę w głębi serca dowiedzieliśmy, że to nie jest prawda. Uświadom sobie wszystko, co masz do uświadomienia, jak najszybciej. Dlatego, że nasze kłamstwa mogą marnować nasze tygodnie, miesiące, lata. Nie okłamujmy się. Bóg wyzywa ciebie bliżej siebie. Jesteś szczególną osobą, w której Wszechmogący chce się objawić. Jeśli masz takie oprogramowanie w swojej głowie, o byleby tylko wytrwać do końca, to złe oprogramowanie. To możliwie najgorsze oprogramowanie, jakie możesz mieć jako chrześcijanin. Bóg ma dla ciebie zachwycający plan. Nie jest na ciebie zły, nie jest na ciebie wściekły, nie gardzi tobą. Nie zamierza ci wypominać twoich grzechów. Nie zamierza się od ciebie odwracać. Bóg czeka na ciebie. Ale jeśli ty będziesz zbyt długo czekał z tym, aby do niego przyjść, to może spełnić się w twoim życiu ta historia, którą Jezus opowiedział nam ku przestrodze. O drzewie, które pewien ogrodnik chciał zostawić na jeszcze kolejny rok. Obłożył je nawozem, dał mu odpowiednie warunki, jednak drzewo nie wydało owocu. I koniec końców zostało wycięte. Wiecie, moi przyjaciele z Bydgoszczy mieli takie doświadczenie, że kiedy głosili Ewangelię w bardzo bezpośredni sposób dla ludzi z środowisk takich patologicznych, powiedzieli, że dla nich to było zaskakujące. Ale z ludźmi działy się dwie rzeczy. Albo się nawracali, albo umierali po tym, kiedy została im głoszona Ewangelia. I że mieli tak dużo takich przypadków, że po prostu już bali się ludziom głosić. Bo człowiek, jeśli się nawracał, zostawał przy życiu, a jeśli się nie nawracał, to w ciągu kilku tygodni lub kilku miesięcy okazywało się, że osoba, która miała konkretnie głoszoną Ewangelię i wzgardziła nią, umierała. Wiecie, sam znam bardzo wiele takich przypadków, wiele mrocznych opowieści bym mógł wam opowiedzieć, ale to, co chcę zrobić, to chcę zachęcić was do tego, by robić właściwe kroki. Nie możemy gardzić Bożą wolą, Bożym postanowieniem o sobie. Bóg jest tym, który naprawdę chce wstąpić do twojego życia z całą cudownością, którą posiada. I On oczekuje twojego pragnienia i twojego zaproszenia, a nie twojego strachu. Dlatego nie chcę nikogo straszyć, ale chcę, abyśmy byli świadomi, że musimy odpowiedzieć we właściwy sposób. Dlatego, że jesteśmy jak ludzie, którzy zrobili sobie czas, by się najeść przed pracą. Najedli się i zamiast iść do pracy, układają się, żeby pospać. Jesteśmy jak ludzie, którzy wyszkolili się, jak komandosi, którzy wyszkolili się, żeby wyrwać zakładników wrogowi. Ale zamiast tego siedzimy i popisujemy się swoją bronią. Sobie nawzajem. To nie jest właściwe. Musimy przejść do zupełnie innego spojrzenia na samych siebie. Wejrzyj w głąb swojego serca. Postaraj się zbliżyć do tego, którego nie da się oszukać. Zacznij zbliżać się do Niego bardziej niż kiedykolwiek w życiu, bo On chce w twoim życiu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej się objawić. Trochę dziwne to dzisiejsze moje kazanie, ale myślę, że je skończę.